Ja sobie zawsze myślę, że musical to jest taka formuła, która jest świetna na czasy kryzysu i zawsze tak było.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o musicalach, więc przekonamy się też, na ile to jest temat kontrowersyjny, a na ile to jest taki temat, który przyciągnie uwagę moich wszystkich słuchaczy. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o muzyce filmowej Score in the City i witam moich wspaniałych gości, parę w życiu i parę na ekranie, tak bym mogła Was tutaj zapowiedzieć. Krytyczka, współautorka podcastu o musicalach, wtem piosenka, Patrycja Mucha. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
I Sebastian Smoliński, amerykanista, krytyk filmowy.
Bardzo mi miło, cześć.
No to jak myślicie, ile osób nas będzie słuchać? Czy musicale to jest gorący temat?
A wiesz co, tak po statystykach mojego podcastu, zaskakująco jest ta nisza. Myślę, że to są osoby, które się dobrze kryją, ale jest ich trochę. Trochę takich geeków musicalowych w rodzaju geeków, którzy lubią Star Treka, jest w Polsce. No nasze odcinki z Kasią słucha tak mniej więcej 1000 osób, więc myślę, że znasz.
Z Kasią Czajką-Kominiarczuk.
Kasią Czajką-Kominiarczuk, tak, 1000 osób słucha każdego naszego odcinka. No oczywiście Zac Efron The Musical to taki odcinek, który najwięcej osób zdobył, ale nawet te mniej popularne musicale filmowe mają swoich odbiorców.
Czyli kochamy, ale trochę się wstydzimy. Czy ty kochasz miłością po prostu otwartą?
Nigdy nie miałem z tym problemu, o dziwo, nawet kiedy to było niemodne w pewnych kręgach o tym mówić, ale zastanawiam się właśnie, czy można być fanem muzyki filmowej i twojego podcastu i nie lubić musicali.
No nie wiem, to już pytanie do was, drodzy moi słuchacze, drogie moje słuchaczki. Słuchajcie, nie jest tajemnicą, że jesteśmy po ogłoszeniu nominacji oscarowych i w tej kategorii muzycznej, ale też w kategorii najlepszy film, czyli w tej, która mnie paradoksalnie zawsze interesuje najmniej. Są dwa tytuły mocno musicalowe, to jest Wicked i to jest Emilia Perez. Co nam mówi obecność tych dwóch produkcji w gronie najlepszych filmów roku?
Wiesz co, ja sobie zawsze myślę, że musical to jest taka formuła, która jest świetna na czasy kryzysu i zawsze tak było. To znaczy najwięcej musicali powstawało w latach 30., zwłaszcza w czasie wielkiego kryzysu. W roku 33 około powstało bodaj mniej więcej setka. No dzisiaj oczywiście nie możemy nawet marzyć o takich liczbach, ale jak była pandemia koronawirusa, to też powstały 4 musicale w tamtym okresie. Zresztą mówiło się na przykład o In the Heights, który jakoś tam jest pokrewny z Emilią Perez, bo też po hiszpańsku troszkę się śpiewa i też trochę o podobnych narodowościach mówi. No to mówiło się o tym jako o musicalu, który miał przywrócić radość do kina i w ogóle, że miał przywrócić ludzi do kina przed ekrany, no bo to był jeden z pierwszych takich obok Teneta właśnie dużych filmów, które trafiły w Ameryce do kin po pandemii. No i wtedy jeszcze było kilka innych filmów, Annette, Tick, Tick, Boom, pierwszy musical oryginalny Netflixa bodaj. No i znowu mamy teraz dużo kryzysów. Wiemy, co się dzieje w Stanach, wiemy, co się dzieje za naszą granicą, więc moim zdaniem te musicale zawsze się pojawiają w czasach kryzysu, a to dlatego, że w różnej formie prezentują jakieś światy, które są obok, często dają odpowiedzi na to, jak te kryzysy zażegnać i często na chwilę dają ucieczkę od rzeczywistości, pamiętając jednak, że od tej rzeczywistości uciec na dobre się nie da.
Bardzo to jest ciekawa teoria. Sebastian, co ty myślisz?
Myślę, że obecność tych dwóch filmów w nominacjach to są trochę dwa sygnały, jakie kino do nas wysyła i kultura do nas wysyła, bo z jednej strony mamy reaktywację klasycznego hollywoodzkiego musicalu.
No właśnie, czyli wykorzystanie pewnego kodu, który znamy.
Kodu i postaci i wydaje się, że to jedzie na szynach z nostalgii, ale też nie do końca, bo jednak jest to rzecz nowoczesna, ale zrobiona w tym kluczu wysokobudżetowego, skupionego na gwiazdach, odwołującego się też w jakimś sensie do familijnego modelu rozrywki musicalu.
I mówimy o Wicked teraz.
Mówimy o Wicked i to jest jakiś taki też moment w ogóle w historii Hollywood, mam wrażenie takiego trochę przesilenia. Patrycja mówiła o latach 30., ja sobie myślę o latach 60. w kontekście kina, że powstawało wtedy bardzo dużo bardzo drogich filmów, tylko część z nich się zwróciła, bo no nie wiem, branża filmowa myślała, że tylko w drogich, na przykład musicalach, właśnie wtedy musicale były drogie, bardzo popularne, jest jakaś szansa na to, żeby właśnie widownię do kin przyciągnąć. Wydaje mi się, że trochę żyjemy w takich czasach, w jakimś sensie, ale wydaje mi się, że Emilia Perez wysyła trochę inny sygnał, to znaczy taki, że jest jakieś miejsce na takie czarne konie, na musicale znikąd, bo nie zawsze też to...
Ale z taką obsadą musical znikąd?
No ale jest to musical znikąd, no zrobiony przez reżysera bez dorobku musicalowego, który nawet...
No ale romantyka człowieka, który zawsze, wiesz, opowiadał nam pewnego rodzaju baśnie.
Trochę tak, ale też jednak kogoś kojarzonego z kinem męskim, z kinem o mniejszościach, z przemocą, z francuskim społeczeństwem. Znaczy tak, ale wydaje mi się, że to jednak jest tutaj trochę coś innego. Jakaś taka sugestia, że może Hollywood potrzebuje jakiejś świeżej krwi. Bo nie wszystkie, no powiedzmy, takie nostalgiczne powroty się udały, bo myślę o Kevinie Costnerze. Jak tak ustawimy sobie horyzont, rozdział pierwszy, czyli jego mega western, 3 czy 4 godzinny i to tylko pierwsza część 4 obok Wicked, to mamy takie dwa nawiązania do bardzo klasycznego Hollywood, ale jedno zupełnie nie wyszło. Natomiast właśnie Emilia Perez to jest taki trochę zastrzyk właśnie czegoś świeżego. Zgadzam się, że to jest tylko tak na wierzchu, że tak jakby pogrzebać więcej, to też wydaje się, że ta Emilia Perez jest bliżej Wicked niż by nam się wydawało. Na przykład, nie wiem co o tym sądzicie, ten wątek dwóch bohaterek, które nie czują się dobrze we własnym ciele i muszą przejść jakąś transformację, żeby się poczuć dobrze. Jakby to wydaje się, że dwa filmy są trochę o tym samym.
Pozwólcie, że wrócimy jeszcze do obu tych filmów w takim kontekście właśnie, może nie recenzji, ale jakiegoś takiego głębszego wsłuchania się i spojrzenia. Ja was chciałam zapytać, czy jak patrzycie na historię kina, to czy widzicie tam ten musical, który pojawia się, znika, pojawia się, znika. Wiadomo, że początki musicali to są te lata złotej ery Hollywood, kiedy w ogóle gatunki giełkowały i stąd się także musical wziął. Musical jest w ogóle jako musical troszkę jednak młodszym bratem kina, bo to nie da się powiedzieć, że jest to taka para, gdzie to kino jest młodsze, tylko jest na odwrót. Ale co się dzieje później? Czy mamy takie momenty w historii, które są dla musicalu bardzo ważne i takie lata, które są dla musicalu mniej istotne?
No pewnie. To znaczy mieliśmy te 30 lat, kiedy musicale miały stałą obecność w kinie i oczywiście to też dobrze powiedzieć, że no mówimy też o pewnym wycinku świata i o pewnym wycinku produkcji, bo ja mówię i tym się też zajmuję, jakby tak naukowo się tym zajmowałam i też mnie to najbardziej pasjonuje, przede wszystkim o musicalu amerykańskim, bo kiedy mówimy w ogóle musical, to trochę ten amerykański przychodzi jakby w domyśle, chociaż to nie jest tak, że tak musi być.
Jest jeszcze cały Bollywood.
Dokładnie, chociażby. Są też wspaniałe brytyjskie musicale, właśnie francuskie. Czasami pojedyncze, czasami jako w nurcie, ale zasadniczo mówimy musical, myślimy Ameryka. No i to trwało gdzieś tam 30 lat, też wzwyżki, niże, ale trwało. No i potem rzeczywiście gdzieś takim przełomem jest ten początek lat 60., kiedy jest takie tarcie na linii, trzymamy się, spódnicy mamy i robimy po staremu, albo jest już kontrkultura i robimy Bonnie i Clyde i jeździmy na motorach i jakby co my z tym musicalem zrobimy w tym czasie i czy będziemy się trzymać dalej tej spódnicy i realizować dźwięki muzyki, czy jednak gdzieś tam wyjdziemy do przodu i będziemy iść w West Side Story. No i to są takie momenty gdzieś tam przełomowe w lata 70. To z kolei był taki moment, gdzie były tak zwane autorskie musicale często, czyli właśnie Bob Fosse, chyba najbardziej znany i ostatni taki wielki autor, ale też Rocky Horror Picture Show i wiele takich produkcji powiedzmy śmieciowych, kampowych, takich właśnie gdzieś tam eksplorujących gatunek na inny temat. I pojawiają się te momenty takiego pęknięcia formuły. I to jest w ogóle dla mnie najważniejszy moment, bo od tego już nie... Jakby od tego nie da się już wrócić do tego momentu sprzed tego pęknięcia. Od tej pory są musicale autotematyczne, musicale, które bywają antymusicalami.
Co to znaczy antymusical?
No to właśnie taki musical, który właśnie po pierwsze zaprzecza tej takiej najważniejszej potrzebie, czyli temu eskapizmowi. Antymusical nigdy nie będzie miał szczęśliwego zakończenia. Antymusical będzie grał w ogóle z muzykalnością i z przyjemnością muzyki, z pewną jakąś taką wizją, że muzyka dostarcza takiego uniesienia, bo właśnie będzie na przykład komentował sprawy społeczne. No i takim jest na przykład antymusicalem La La Land. Wbrew pozorom to nie była żadna innowacja, to jest 40-letnia tradycja. I właśnie dzisiaj rewolucją jest zrobienie musicalu, który nie będzie komentował rzeczywistości, który byłby jakiś takim otwarcie eskapistyczny, czy otwarcie robiony dla czystej przyjemności. Coś takiego jak Anet Leosa Caraxa. Że wbrew pozorom nawet Wicked, które właśnie, tak jak Sebastian powiedział, niby jest tym taką klasyczną realizacją, ale przecież mówi o Ameryce tych czasów i kiedy powstawał jako sceniczna wersja w 2003 roku, to też odpowiadał na Amerykę 2003 roku. Więc wydaje mi się, że te lata 70. to jest taki kluczowy moment. Też dlatego, że następuje rozłam i wchodzą filmy muzyczne, no ale to już jest zupełnie inny temat.
I mamy jeszcze Disneya, tutaj podniosłabym rękę, czyli filmy, które pojawiają się jako pełnometrażowe produkcje disneyowskie, które stają się musicalem i filmowym, ale później także idą do teatru muzycznego, więc pokonują tę drogę odwrotną. Piękna i Bestia, Dzwonnik z Notre Dame, Mała Syrenka, Boże, można by było... Król Lew też można by było wymieniać bardzo, bardzo długo i mamy tutaj taką parę wielką, musicalową, filmową właśnie, czyli Alana Menkena i najpierw Howarda Ashmana, a później Alana Menkena w różnych konfiguracjach z Timem Rice'em i z Stevenem Schwartzem chyba też, czyli autorem właśnie Wicked. I to są te lata 90. No i teraz nagle żyjemy w takich czasach, które czy są dla musicalu łaskawe? No powiedzieliście, że kryzys wymaga robienia musicali, ale czy widownia tych musicali również pragnie?
Wydaje mi się, że tak i że od kilku lat świadkujemy pewnej zmianie. Parę lat temu nawet pisałem tekst z tej okazji właśnie o musicalach tak bardziej zbiorczo i wtedy ukazał się West Side Story Spielberga. Trochę jak Wicked, znowu odwołujemy się do czegoś, co jakoś już znamy, ale w nowej szacie, nowej konfiguracji. Ale na przykład taki serial jak Szmigadun, dostępny na platformach, który w taki sposób trochę samoświadomy opowiada historię romantyczną o parze ze współczesnego Nowego Jorku, która przenosi się do metodą jakichś czarów do świata niczym z musicalu klasycznego, gdzie są bardzo konserwatywne relacje między płciami, gdzie to małe miasteczko wygląda jak takie jakieś wyśnione miasteczko ze starej Ameryki i ten fakt tego, że o, nagle pojawia się muzyka, o, i nagle ktoś śpiewa, jest obiektem żartów, jest jakby bardzo samoświadome, ale wchodzimy w tą formułę i wydaje mi się, że od kilku lat myślę, że nie tylko chodzi o kryzys, ale że coraz więcej przestrzeni jest dla musicalu i też mam wrażenie, że polska widownia też na to reaguje w jakimś sensie, że już na przykład przy okazji premiery Wicked, to był też hit w Polsce, Emilia Perez zapowiada się, tak, pierwsze reakcje na przykład na festiwal Nowe Horyzonty, bombastyczne, a to jednak jest musical w jakimś sensie pełną gębą. Wydaje mi się, że już trochę ta niechęć do musicali ustępuje i wydaje się, że taka znowu się zrobiła sexy, atrakcyjna, fajna formuła, z której można dużo wycisnąć i niekoniecznie trzeba do niej podchodzić z wyższością. Tak mi się wydaje. Ja bym tutaj obserwował jakiś progres.
Ja sobie myślę o Emilii Perez, że i w ogóle o współczesnych musicalach, że to jest też duże wyzwanie dla artystów, którzy przez jakiś jednak czas nie byli zmuszeni do tego, żeby tańczyć i śpiewać. A tu teraz się okazuje, że znowu te umiejętności są potrzebne. Ty jako wnikliwa obserwatorka wszystkiego, co się dzieje z człowiekiem w musicalu, wykonawcą ruchu scenicznego, jak na to patrzysz, jak patrzysz na te wyzwania? Czy oni są przygotowani, ci hollywoodzcy aktorzy, do tego, żeby, wiesz, zatańczyć i zaśpiewać?
Wiesz co, często nie, aczkolwiek Emilia Perez jest świetnym i chwalebnym, chlubnym wyjątkiem, bo Zoe Saldana jest świetna, jako właśnie, no ma najlepsze numery musicalowe też moim zdaniem w tym filmie, ale zwyczajowo jest tak, że ci artyści, którzy grają w musicalach, no to muszą być bardzo dobre i tak zwane bankable faces, czyli takie właśnie, takie twarze i takie postaci, takie persony, które, no co by nie było, to ludzie do kina pójdą, bo jeżeli damy takie
mniej znane twarze, mniej znane nazwiska, no to nawet Spielberg sobie z tym nie poradzi, bo dokładnie to się wydarzyło w West Side Story. Tam nie mieliśmy takich, no nie mieliśmy Adama Drivera albo Ryana Goslinga. No i właśnie przypadek Wicked to jest przypadek ciekawy, bo wbrew pozorom żadna z głównych bohaterek nie jest grana przez aktorkę, która jest bardzo znana w świecie filmowym. Bo Ariana Grande jest oczywiście znakomitą piosenkarką, znaną też z kanału Nickelodeon i jakby no hity i wspaniała w świecie muzycznym popowym. Cynthia Erivo, Broadway i teatr i też trochę filmu, ale trochę. I nawet film poprzedni, oscarowy, z jej udziałem nie wszedł nawet do polskiej dystrybucji, więc to było duże ryzyko. I o tym nie mówimy zbyt często, ale musical jest tak drogi, że trzeba go zabezpieczyć z każdej strony, żeby właśnie, żeby można było, no powiedzmy, go zrealizować, wobec czego stawia się na aktorów, a nie koniecznie na ich umiejętności. I z rzadka jest tak, że aktor, który wygląda i zarabia, jednocześnie potrafi śpiewać. Znowu Adam Driver jest też fajnym wyjątkiem, bo on nawet jak nie potrafi śpiewać, to i tak uwiedzie, jak w Historii Małżeńskiej.
Nie, no właśnie, Adam Driver wyszedł w Historii Małżeńskiej na człowieka, który ma historię musicalu w małym palcu i po prostu gdzieś tam między jednym drinkiem a drugim potrafi odpowiedzieć piosenką, więc to jest niesamowite. Jeśli nie pamiętacie, to zobaczcie sobie Historię Małżeńską, gdzie Adam Driver pięknie śpiewa na chociażby piosenkę Being Alive z musicalu
Company.
Można zabezpieczyć musical dzisiaj, który jest drogą produkcją, nazwiskami, ale można też polecieć sentymentem. Myślę, że każdy, kto zobaczył plakat Wicked, pomyślał sobie od razu o Czarnoksiężniku z Oz i poszedł.
Myślę, że tak. Też podjął decyzję, że prawie 3 godziny chce spędzić w kinie. Dla niektórych to może być wręcz wizja tortury, prawda? 3 godziny z musicalem. Ale na szczęście nie pojawiają się też takie sformułowania jak no fajny film, gdyby nie piosenki, prawda? A my przecież jako fani gatunku wiemy, że to właśnie na te piosenki się czeka, że to są właśnie te momenty, że wszystko, co jest pomiędzy, no w najlepszych musicalach nie jest jakby tylko wypełniaczem, ale jest takim momentem zawieszenia i czekamy, zbieramy energię na kolejny numer. I to jest też cnota właśnie Wicked i urok Emily Perez, że to jakoś w ten sposób działa. Ale zastanawiam się też, na ile ten sentyment rzeczywiście tutaj działa, to znaczy na ile film z lat 30., który no, znamy głównie z telewizji, znamy w Polsce, rzadko się te wznowienia kinowe pojawiają, Czarnoksiężnika z Oz, w Stanach regularnie, no to jest tak ważny film, że na 70, na 75-lecie i tak dalej w kinach się pojawia. Na ile w Polsce właśnie też gra ta nostalgia? Na ile na przykład Czarnoksiężnik z lat 30. jest jakimś takim punktem odniesienia dla, za przeproszeniem, nas wszystkich, naszych dzieci czy przyszłych dzieci? Na ile to w ogóle jest taki fenomen, jak nie wiem, jak w Polsce, nie wiem, Henryk Sienkiewicz czy Bareja?
Masz rację. Tutaj mamy trochę kontrowersji z tą nominacją, bo no wiemy, Wicked jest musicalem w sensie dziełem scenicznym, stworzonym przez wspomnianego już Stevena Schwartza, a mamy nominację do Oscara dla Johna Powella za muzykę, czyli ten oryginalny score tak zwany. Część fanów od razu podniosła wrzask, że to nie fair. No, ja wierzę, że Akademia akurat ma tak pewnie precyzyjnie skonstruowane regulaminy, że tam nie ma mowy o pomyłce. Natomiast w przypadku Emily Perez ja mam takie gdzieś wewnętrzne rozdarcie, bo mnie bardzo uwiodła ta historia. Natomiast nie uwiodła mnie muzyka. I kiedy pyta mnie ktoś, gdzie jest to moje nie w tych nominacjach muzycznych, to tam, gdzie już mogę powiedzieć, bo widziałam, no to Emily Perez muszę powiedzieć, że muszę dać nie, i tak myślę sobie, że te nominacje muzyczne, one się pojawiły, bo to jest musical, a nie dlatego, że te piosenki są dobre. Odwieczne pytanie, co w musicalu jest ważniejsze, fabuła czy muzyka? Mnie muzyka Emily Perez no nie uwiodła, nie spełniła moich oczekiwań, bez względu na to, czy jakie mamy oczekiwania, bo możemy mieć oczekiwania takie, żeby wyjść z piosenką, z melodią z kina, ale możemy też po prostu chcieć się gdzieś tam w ten świat, chcieć uwierzyć, że to, co bohaterowie śpiewają, mogliby powiedzieć i nie zauważyć tej różnicy. W Emily Perez były takie momenty przepiękne. Scena otwarcia dla mnie jest takim mocnym punktem. Scena pierwszej rozmowy w tym takim samochodzie, która przechodzi w szept późniejszej Emily Perez, to jest dla mnie piękny moment, ale ich nie było dużo.
Wiesz co, ja się bym z tobą zgodziła na takim poziomie
powiedzmy klasycznego ujmowania też tego właśnie, co to jest piosenka, ale jest tutaj dużo takiego przejścia pomiędzy deklamacją, jakby mówieniem, a śpiewaniem. To nie są do końca utwory pomyślane jako piosenki z linią melodyczną, nie? Natomiast ja jako numery musicalowe kupuję właściwie wszystkie i też kupuję to, co przychodzi z nim jako z koncepcją. Nie uważam, że muzyka jest świetna. Nic z niej nie pamiętam, tak szczerze mówiąc. I nie uważam też, że to jest konieczne, żeby wyjść z kina z piosenką. Zresztą te zarzuty w stosunku do Wicked też były na przykład wytaczane. No ja, dla mnie, ja szłam, żeby usłyszeć Defying Gravity i ja mówię sobie, jak można nie umieć tego zanucić? Ale z drugiej strony, no ja jestem dzieckiem musicalu. Ja jakby, ja wychodzę i ja śpiewam.
Jeżeli... To powiedz, co jest dla ciebie ważne, jeśli nie pamiętasz muzyki? I co to znaczy dla ciebie dobry numer musicalowy?
No właśnie numer taki, który wynosi cię poza rzeczywistość, czyli właśnie to, co wiele ludzi uważa za wadę musicalu, czyli tego, że dostajemy coś, co nie jest realistyczne, coś, co wychodzi poza fabułę, coś, co jest jakimś wyłomem, ale jednocześnie, i to jest najważniejsze, jest jego integralną częścią, bo ja uważam, że właśnie Emilia Perez to jest taki film, który gdyby go zaprezentować bez elementów musicalowych, i tu mówię bez tego świata, bez tych koncepcji, bez tych strojów, które są takimi no, znaczonymi strojami musicalowymi, to ten film nie miałby nawet połowy swojego, jakby swojej wspaniałej recepcji, nie dostałby żadnych nagród, bo na przykład to, że bohaterowie, bohaterki śpiewają, a nie mówią swoje wyznania, to jest plus dwa do ich intensywności. I właśnie ja mam takie poczucie, że oni właśnie nie mogą tego powiedzieć, bo oni to muszą wyśpiewać. I dlatego tak jak powiedziałaś, nie wychodzę z melodią, ale wychodzę ze wspaniałą sceną na bankiecie charytatywnym, na którym Zoe Saldana skacze po stołach i wytyka ludziom ich kryminalne działalności i robi to w sposób bezczelny, zawadiacki, po prostu pełen energii i jakby w klasycznym filmie fabularnym to by się nie mogło wydarzyć, bo to była jakaś aberracja. A w musicalu to działa i to jest ostatnie, co powiem jakby w tym segmencie, bo wiem, że tu się dużo jakby dzieje w tym, co mówię, że...
Ja masz siłę przekonywania, bo ja zaczynam teraz mieć tak zwaną second thought.
Ostatnie, co chciałam powiedzieć, to, że Odjard mówi wprost, że chciał się odciąć od tej tradycji klasycznego musicalu hollywoodzkiego, a moim zdaniem to, co ratuje ten film, to jest właśnie ta tradycja.
No, musical jest niesłychanie trudny do oceny. Co mamy oceniać? Na jakiej podstawie? Dlaczego coś porywa mnie bardziej niż coś innego? Dlatego to, co mówiłam o melodiach, nie było o ocenie w ogóle, tylko właśnie było o jakimś takim przeżywaniu.
Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Ja miałem przez jakiś rok w swoim życiu taki epizod, że pisałem o operach. Zwracałem uwagę głównie na inscenizację, na walory wizualne i na to, jak ta, nie wiem, XIX-wieczna czy wczesno-dwudziestowieczna muzyka, jakie zyskuje, prawda, opakowanie na scenie. I wiem, że muzykolodzy patrzyli zupełnie inaczej, że dla nich to, jak ktoś śpiewa Wagnera w przedstawieniu Trelińskiego, jest dużo ważniejsze niż smugi wody i scenografia, która mnie tak zachwycała. I ja wiem, że to są trochę takie rozbieżne po prostu perspektywy. Nie wiem, czy Patrycja się zgodzi, ale Patrycja myślę, że bardzo jest taneczna. Patrycja bardzo na taniec zwraca uwagę, który był bardzo przyzwoity w Emilii Perez. Ale myślę sobie, że właśnie przy twojej wrażliwości muzycznej możesz totalnie czuć niedosyt, bo mam wrażenie, że o ile właśnie ta tradycja musicalu amerykańskiego jest w niej coś takiego akademickiego, ale z drugiej strony, Disney jest tutaj dobrym przykładem, każdy utwór jest tak dopracowany, jest tak zaaranżowany, napisany, melodia, harmonie są tak dopracowane, to jest takie wręcz z takimi ogonkami, jak taka lekcja kaligrafii, prawda? To jest taki model amerykańskiego, dobrze zrobionego musicalu i Wicked w jakimś sensie w tej wersji filmowej, która jest jeszcze dłuższa niż sceniczna, nawet podwaja ten efekt. A Emilia Perez z kolei, to mi się wydaje, że to jest taki trochę nonszalancki, francuski musical, nonszalancki w wielu aspektach. Pełen ignorancji, jeśli chodzi o realia Meksyku, pełen ignorancji, jeśli chodzi o sytuację osób trans i spotykający się z dużą krytyką ze strony tych grup. Taki film na zasadzie, no jestem francuskim autorem, mam Złotą Palmę, za przeproszeniem walnę sobie musical o Meksyku, nakręcę go we Francji i wszystkim szczęki opadną, bo to będzie tak efektowne. I myślę, że coś w tym jest, więc to jest takie troszkę niedociśnięte w takim akademickim, amerykańskim sensie i ja jestem właśnie ciekaw na przykład twojej oceny muzyki, tak? Znaczy, czy ta warstwa muzyczna coś tam w tobie uruchamia?
Ta warstwa muzyczna jest niezadowalająca, tak bym to powiedziała. Oczekiwałam trochę więcej niż usłyszałam. Bardzo mi też zabrakło Ronego, takiego francuskiego producenta, DJ-a i kompozytora, z którym Odiard zrobił Paryż 13 dzielnicę. I ja mam Ronego za współczesnego romantyka, ale też znowu, żebyście mi nie mówili, że jestem stara i tylko te parasolki z Cherbourga i te deszczowe piosenki po prostu i te, wiecie, i te piosenki... które lubią już babcie albo nasze mamy. Nie, no Ronę właśnie zrobił wspaniałą, nowoczesną muzykę, która jest muzyką elektroniczną, ściśle, więc to jest takie naprawdę nowoczesne brzmienie. Kto wie, czy gdyby to nie był Ronę, być może to działa tylko moja sympatia, czy to nie byłoby troszkę inne. Brakuje mi muzycznej spójności w tym filmie. Brakuje mi przede wszystkim atmosfery. Muzyka trochę jednak kreuje w filmie atmosferę, czy to musical, czy nie. I ja, wracając do Emily Perez dzisiaj, słuchając tej muzyki już po projekcji, nie umiem gdzieś tam się znowu przenieść. No a niestety parasolki z Cherbourga, ale także, nie wiem, musicale te takie weberowskie jak Jesus Christ Superstar, ale także Hair, te wszystkie musicale mi to robią. Robi mi to nawet Annette. Z takich ostatnich, bardzo współczesnych produkcji. Jednak stoję na straży Oscarów muzycznych, naprawdę za najwyższej jakości muzyki. Tak. Za coś absolutnie najwyższej muzycznej jakości. I tutaj troszeczkę gdzieś tam czuję takie niespełnienie. Muszę zadać jeszcze to pytanie, dlaczego w Polsce mamy tak mało musicali? Czym my się różnimy? Czego nie potrafimy robić? No przecież potrafimy śpiewać, potrafimy pisać.
Sebastian też może na to pytanie odpowiedzieć, bo napisał parę lat temu tekst, dzięki któremu się w nim zakochałam. To był tekst, który wygrał też Mentraka, jeśli dobrze pamiętam, dzięki któremu, czyli konkurs dla krytyków filmowych, to był właśnie tekst o tym, dlaczego nie umiemy w musicale jako Polacy. Nie uważam, że nie umiemy w ogóle. Uważam, że też być może złym osobom daje się szansę, żeby te musicale zrobić, bo przecież teatry muzyczne mamy niezłe, tylko zbyt dużo się jednak właśnie kładzie, inaczej niż może w Emily Perez, akcentu na production values i na taką właśnie, powiedziałabym, średniawkę amerykańską w rodzaju tego, że nie ma charakterystycznych głosów, a jest właśnie dosyć taka bardzo konkretna delivery, jak to się mówi, czyli właśnie wysławianie, czy typ głosu i typ śpiewania. No ale w Polsce przede wszystkim to, o czym już wspomniałam wcześniej, mamy zbyt duże przywiązanie do realizmu i nie potrafimy pokonać w sobie tej niechęci do zaakceptowania, że musical to jest coś, co trzeba uwierzyć.
Dlatego jak Barea zrobił Małżeństwo z rozsądku, to jest to najmniej znany film Barei, bo nikt do niego nie uwierzył.
Ale jest jaskółka na horyzoncie, to znaczy wielki sukces sceniczny musicalu 1989. Też jestem ciekaw, jak osoby bardzo wrażliwe muzycznie ten musical odbierają, ale właśnie to jest musical na temat historyczny, społeczny, bardzo realistyczny. Jednocześnie widzieliśmy z Patrycją emisję telewizyjną. To była dosyć głośna emisja. Mam wrażenie, że to był też taki hit w Polsce, że Polacy, nie wiem czy dla, za przeproszeniem, Wałęsy i Kuronia, czy dla musicalu, pewnie raczej ze względu na właśnie egzotykę tego połączenia.
Sentymentu.
Tak, no to prawda, ale jakby tam rzeczywiście to bardzo zadziałało bardzo dobrze. To od początku Marcin Napiórkowski, autor tekstów, planował jako polskiego Hamiltona. Jest w tym taki element naśladownictwa, czy właśnie znowu, powiedzmy, imitacji Hollywood. To też mam wrażenie, w Polsce się nie do końca podoba. To znaczy, że na przykład jest Teatr Roma, który robi fajne rzeczy na zagranicznej licencji, ale nikt nie uważa Teatru Roma za, że tak powiem, oryginalną jednostkę artystyczną, tylko raczej właśnie za ten drogi teatr, który nam, zamiast jechać do Londynu, to obejrzymy sobie w Romie i będzie całkiem okej. Okay. Nie zawsze słusznie, a tak mam wrażenie, że trochę takie jest nastawienie. Natomiast ten polski musical jest dla mnie takim oznaką zmiany. Natomiast nie mogę przeboleć porażki, no takiej, można powiedzieć, frekwencyjnej, dystrybucyjnej, innych ludzi na bazie Masłowskiej, bo moim zdaniem to był taki najciekawszy polski musical, właśnie taki podwórkowy, trochę krzyczany, taka Emilia Perez, można powiedzieć, w jakimś sensie, ale to był film, który przepadł. To Warner Bros., nie wiem, tutaj możemy dystrybutorów wymieniać, ale czyli znany dystrybutor, no trochę położył dystrybucję. Ten film się jakoś tak pojawił, ale nie było wiadomo, czy to jest autorskie kino, czy to jest takie literackie, co to jest. Szkoda, to trochę nie wyszło rzeczywiście.
Co tam jeszcze napisałeś w tym tekście? Bo ja go nie czytałam. Może to dobrze, bo okazuje się, że rozkochujesz kobiety. Nie wiem, czy to by było...
Tylko jedną. Ale wystarczy. No, myślę, że to wiele lat temu było, ale to było przy okazji Wszystko gra musicalu, więc to było 6-7 lat temu. No na pewno ten element, którego nie lubię i to jest, nie wiem, co wy o tym sądzicie w kontekście Milly Perez, bardzo nie lubię, jak się musicalu używa tylko po to, żeby go trochę uszlachetnić, żeby się z niego tak może trochę ponaśmiewać albo właśnie uczynić z niego sztukę, którą nie jest. Mam wrażenie, że czasem twórcy tak robią, że biorą ten musical i...
Czy biorą musical do historii, żeby uczynić ją bardziej szlachetną? Dobrze rozumiem?
Żeby musical jako gatunek trochę wynieść półeczkę wyżej. Że mam wrażenie, na przykład bardzo uważam, że Tańcząc w ciemności bardzo ciekawy film, ale jeśli mielibyśmy, że tak powiem, na nowych horyzontach tylko takie musicale oglądać, takie robione przez von Trierów i tych wielkich autorów, którzy właśnie rozmontowują musicale, to by było coś trochę przykrego w tym, że jednak ważne jest, że musical zachował trochę swojej niewinności, energii. Mam wrażenie, że w Polsce jednak cały czas uważamy, że trzeba musical z tym nawiasem podawać, prawda, że nie można się trochę zatracić jako tancerze, jako piosenkarze czy śpiewacy, że zatracić się w musicalowości, tylko zawsze trzeba takie troszkę puścić oko, że przecież to jest tylko musical, to nie jest na poważnie, symulujemy zabawę i nie lubię tego. I mam wrażenie, nie wiem, czy w Emily Perez to jest,
właśnie się
nie.
Zaczęłam zastanawiać, czy to jest, to dotyczy Emily Perez, czy ten musical jest musicalem po to, żeby wziąć tę opowieść w nawias.
Ja chyba właśnie myślę, że nie. I właśnie myślę, że być może to dyletanctwo od Jarda, z którym on tak się trochę popisuje, właściwie we wszystkich wywiadach on o tym mówi, jest chyba jakoś taką zasłoną dymną dla tego filmu, bo właśnie uważam, że jakby ta naskórkowość tej historii, to, że właśnie odpuścił sobie produkcję w Meksyku, to są jakby wszystkie te elementy, które sprawiają, że on nie myślał o tej historii tak 100% na poważnie. I zresztą podkreśla on, że najważniejszy dla niego był taki element filozoficzny, czyli jakby co, kiedy my się zmieniamy i tak naprawdę nieważne jakiego rodzaju to jest zmiana, to ile ze starych nas i z przeszłości w nas jest w stanie zostać, jak ona się odbija czkawką, czy to jest pozytywne, czy negatywne. I on powiedział, że ta historia transpłciowości nie jest dla niego najważniejsza i ten Meksyk też nie jest dla niego jakoś najważniejszy i że właściwie dosyć sobie żonglował tymi elementami. I wydaje mi się, że tu jest jakoś klucz do zrozumienia tego, że tak naprawdę nie do końca to jest na poważnie.
Pytanie, czy my pamiętamy o tym, że śpiew jest jednym z najstarszych ludzkich zachowań? Tu jest gdzieś taka książka, Historia śpiewu chyba, bo nagrywamy u mnie w domu. I tam ta książka zaczyna się od tego, że śpiewamy od 1,5 miliona lat. Bardzo długo. Śpiewanie jest bardzo naturalnym ludzkim zachowaniem. Śpiewa matka dziecku najczęściej, śpiewamy sobie, jak kogoś kochamy, to wysyłamy mu piosenkę, czy jemu, jej. A jednak wciąż musical w kinie, bo jak ludzie idą do teatru, to inaczej, nie? Bo wiedzą, że idą na coś umownego. A w kinie ten musical, to, że ludzie śpiewają i tańczą, potrafi budzić takie, czujemy się speszeni, tacy zawstydzeni. To ona teraz to będzie śpiewać? To ja nie wiem, co ja mam ze sobą zrobić. To nie jest na poważnie. Nie, często obserwuję wokół siebie wśród widzów takie właśnie reakcje zupełnie niepotrzebne.
To prawda, ale właśnie zawsze myślę w tej sytuacji o operach, tak? Właśnie ponoć Lutosławski, to pewnie wiesz lepiej ode mnie, jakiś powiedział, że on nie rozumie oper, w ogóle to jego nie interesuje, bo to ktoś po prostu nagle zaczyna śpiewać w operze i to jest bez sensu, tak? Nie wiem, czy czegoś nie przekręcam, ale oczywiście o musicalach też tak się mówi, a jednocześnie jakby operowość jest z nami od setek lat w Europie, ale może operowość jest tak jakby jeszcze bardziej umowna i też jeszcze bardziej po prostu w jakiejś innej galaktyce, że w musicalu jest jakieś taki, nie wiem, takie spięcie, że jednocześnie oni chodzą ulicami, nie wiem, normalnego miasta i nagle zaczynają śpiewać, właśnie jak w Parasolkach, prawda, że może to jest takie, że jakby operowość, czy scena, czy sytuacja koncertu, to mniej więcej wiemy, że jesteśmy w sytuacji jakiejś takiej scenicznej, umownej, jakiejś gry, a że musical łączy ten świat właśnie obserwacji świata z tym wyniesieniem go na jakiś taki abstrakcyjny poziom. Może to takie jest trochę dezorientujące, ale ja uwielbiam to uczucie właśnie takiego, że ojej, co tutaj się dzieje? Dlatego, że sam jestem osobą, która nie umie tańczyć, nie lubi, kiepsko śpiewa.
Chociaż... Podobno Fred Astaire usłyszał to gdzieś, że nie umie tańczyć, nie umie śpiewać, tak. Kiepsko się łysy rusza, jestem, łysy.
No tak jak ja, dokładnie, bo bardzo się utożsamiam się z Fredem Astaire'em tutaj. Że właśnie przez to, że ja nie mam tych jakości, to uwielbiam je podziwiać u innych po prostu na ekranie, więc mi musical też daje dużo takiej radości. No.
No dobrze, to na koniec, żeby tak, nie wiem, zostawić w tym roku, w którym kino obchodzi 130 urodziny, was z jakąś taką rekomendacją, bo być może nigdy filmowego musicalu nie przeżyliście tak od początku do końca świadomie. Może jedna taka polecajka od was, co zobaczyć z przeszłości, może nie tak znowu odległej, z tych musicali takich legendarnych, naprawdę dobrze zrobionych, z musicali, o których nigdy nie zapomnimy i które przypomniane piosenką, przypomniane jakimś fragmentem, motywem chociażby od razu uruchamiają jakieś takie wspomnienia.
Uwielbiam bardzo smutny, bardzo melancholijny musical Narodziny Gwiazdy z Judy Garland, nie pomylić z Judy Garland. Moja ukochana wersja, widziałem na dużym ekranie fragmenty, pokazywaliśmy w Warszawie na festiwalu i obezwładniające. Natomiast ostrzegam, to na takim melancholii, na Blue Monday, idealny musical, ale myślę, że to jest film, którego się potem nie da zapomnieć, bo Judy Garland jest tak rozdzierająca.
Mm-hmm. Patrycja.
To ja coś z bliższej przeszłości, bo ja myślę, że to jest film, który też wielu osobom może przybliżyć musical i jakoś przełamać lody, czyli po polsku to jest Cal do szczęścia, ale taki to jest nie do końca trafiony tytuł, a po angielsku to jest Hedwig and the Angry Inch. To musical, który miał wielkiego pecha, bo wszedł do kin jakoś w okolicach 11 września 2001 roku. A to jest fantastyczny punkowy musical, również o transpłciowości, czy jakkolwiek i rozumianych niebinarnościach, bo to też nie jest do końca sprecyzowane, z przepięknym utworem The Story of Love, jeśli dobrze pamiętam. I naprawdę właśnie przekonujące, że musical nie muszą być trąbki, to nie musi być orkiestra, to może być punkowe, to może być niegrzeczne i to może być nowoczesne. I to bym poleciła może komuś, kto właśnie mówi, ja na pewno żadnego nie polubię, ja ci powiem, zobacz ten.
Słuchajcie, najbardziej mi się podobało, przygotowując się do tego naszego spotkania, to, że gdziekolwiek bym nie pytała, to ludzie na pytanie o filmowe musicale mówią musicale, albo mówią kategorycznie nie, albo mówią och tak, nie ma nic pomiędzy, więc uznajmy, że to będzie jeden z najbardziej takich kontrowersyjnych odcinków podcastu w tym roku. Bardzo wam dziękuję za te musicalowe refleksje i rozważania. Życzę wam dobrych nut w kinie nieustannie. No i happy endów też, chociaż jak wiemy, w musicalu nie jest to rzecz obowiązkowa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję i uściski dla słuchaczy i słuchaczy.